Oto na tym polega post, który mi się podoba, że się wyzwala z więzów niegodziwości, zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność gnębionych i łamie wszelkie poddaństwo, że podzielisz swój chleb z głodnym, biednych tułaczy przyjmiesz do domu. Gdy zobaczysz nagiego, okryjesz go szatą i nie odwrócisz się od swego rodaka. Wtedy Twe światło wystrzeli jak poranek, szybko wzejdzie Twe uzdrowienie. Twa wiarygodność pójdzie przed Tobą, a chwała Pana będzie Twoją tylną strażą. Gdy wtedy będziesz wołał, Pan odpowie. Gdy wezwiesz Go na pomoc, powie: oto jestem. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym ogłosił dobrą wieść ubogim. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są złamane, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, więźniom mroków przejrzenie, abym ogłosił rok dobrej woli Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych, abym włożył opłakującym Syjon zawój na głowę zamiast popiołu, dał im olejek radości zamiast żałobnej szaty i pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. Wtedy nazwą ich dębami sprawiedliwości i szczepem Pana ku Jego sławie.
Potem Jezus zawrócił w mocy ducha do Galilei, a wieść o nim rozniosła się szeroko po okolicy. On zaś, chwalony przez wszystkich, nauczał w miejscowych synagogach. Tak też przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu, zgodnie ze swoim zwyczajem, wszedł do synagogi i zgłosił się do czytania. Podano mu zwój z proroctwem Izajasza. On zaś rozwinął zwój i odnalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pana spoczywa na mnie, ten, który namaścił mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, który posłał mnie, abym więźniom głosił wyzwolenie. Niewidzącym przejrzenie, zgnębionych wypuścił na wolność, abym ogłosił rok Pańskiej przychylności. Po przeczytaniu zwinął zwój, oddał go słudze i usiadł, a wszyscy obecni w synagodze skierowali na niego wzrok. Wtedy zaczął do nich mówić: dziś jesteście świadkami spełnienia się słów tego proroctwa.
Trzy najbliższe niedziele, czy najbliższe skazania spędzimy w Ewangelii Łukasza i będzie to opowieść o dwóch szabatach i o dwóch synagogach. Łukasz celowo zestawia ze sobą to, co wydarzyło się w Nazarecie i w drugiej synagodze, w Kafarnaum, po to, żeby pokazać nam coś na temat służby Jezusa. Przedstawił go wcześniej. Wiele mówił o tym, jak doszło do narodzin Jezusa, Jego, Jana Chrzciciela. Mówił nam także odrobinę o dzieciństwie Jezusa, o tym, jak był w świątyni i rozmawiał tam z uczonymi w piśmie. Powiedział nam też o tym, jak Jezus został ochrzczony, że wtedy Bóg namaścił go w szczególny sposób. Nie olejem, tak jak namaszczano królów Starego Testamentu, ale swoim Duchem Świętym, czyniąc go tym jedynym, niepowtarzalnym, namaszczonym Mesjaszem Chrystusem. Mówił nam również o tym, jak Jezus przeszedł test na pustyni. Tak jak niegdyś Adam, który był koszony i zawiódł, Jezus był koszony, ale nie zawiódł. Tak jak Izrael przechodził przez pustynię i zawiedli, tak samo teraz Jezus był na pustyni i tymi samymi słowami, którymi Bóg zachęcał Izraela, dał odpór pokusom szatańskim. I teraz po tym wszystkim Jezus rozpoczyna swoją publiczną służbę. Właściwie to będą pierwsze słowa, które Jezus wypowiada, może powiedzieć, publicznie do ludzi. Wcześniej mieliśmy tylko Jego krótkie wzmianki, a teraz będzie pierwsze nauczanie, które On głosi wszystkim ludziom. I tak oto Łukasz zbiera z sobą te dwa wydarzenia, dwa szabaty, szabat w Nazarecie i szabat w Kafarnaum, po to, żeby pokazać nam istotę tego, co Jezus nauczał, tego, co Jezus czynił i z jakimi reakcjami się to spotykało. Jeżeli czytacie Ewangelię, jeżeli porównujecie sobie Ewangelię, zawsze warto takie rzeczy robić, to możecie być zdziwieni, jak wielu innych biblistów, dlaczego synagoga w Nazarecie jest postawiona jako pierwsza. Bo zarówno Marek, jak i Mateusz relacjonują wizytę Chrystusa w Nazarecie znacznie później. I tak prawdopodobnie się stało. Tak naprawdę z Ewangelii Marka i Mateusza wynika, że pierwszą synagogą, początkiem działalności publicznej Jezusa, było to, co działo się w Kafarnaum, niewielkiej rybackiej wiosce nad brzegiem Morza Galilejskiego. A do Nazaretu Jezus trafił znacznie, znacznie później. Łukasz natomiast zaczyna od tego, co wydarzyło się w Nazarecie, przestawiając chronologię tych wydarzeń. Można się zapytać, a wolno mu tak było? Skoro już to zrobił, nic na to nie poradzimy. Ale tak naprawdę Łukasz zapowiedział na to na początku swojej Ewangelii, że on wszystkie te rzeczy zbadał i teraz po kolei nam to wszystko opowie. Tylko w jego wypadku to po kolei nie oznacza chronologicznie, ale bardziej w takim logicznym porządku. Bo kiedy spojrzeć na to, co wydarzyło się w Nazarecie, to, co Jezus tam powiedział i to, z jaką reakcją się to spotkało, to ten szabat, tamto miejsce, staje się właściwie najlepszą zapowiedzią, najlepszym podsumowaniem całej służby Jezusa. To, co Jezus tam powie, daje nam właściwie najlepszy wgląd tego, jak On rozumiał swoją służbę. I to, jak ludzie zareagowali na to, co On powiedział, daje nam dobre zrozumienie tego, jak ta służba dalej się potoczyła. Dlatego Łukasz przesuwa to wydarzenie na początek, bo uważa, że to najlepiej nam wytłumaczy, co czeka nas dalej w jego Ewangelii. O tym, jaka była reakcja na służbę Jezusa, będziemy mówili za tydzień, bo ilość tych wydarzeń, ilość treści, które trzeba byłoby powiedzieć, jest zbyt duża, żeby to zmieścić w jednym kazaniu. A dzisiaj zajmiemy się tylko tym, co Jezus powiedział. Tak jak to było zatytułowane na slajdzie, swoistym exposé, które wygłosił wtedy w Nazarecie. Gdybyśmy znaleźli się w szabacie, ten szabat, dzień poświęcony Bogu, dzień, który został ustanowiony na pamiątkę Bożego stworzenia, kiedy po 6 dniach Bóg odpoczął. Dzień, który został ustanowiony na pamiątkę Bożego wyzwolenia, kiedy uwolnił ich z niewoli egipskiej, powiedział, będziecie święcić ten dzień. Ten dzień, który stał się dniem takiego właśnie, można powiedzieć, kultu, oddawania czci Bogu. I w synagodze, w miejscu, które było poświęcone temu, żeby wierzący spotykali się, przypominając sobie, kim jest. Poczulibyśmy się w tej synagodze zarówno bardzo dziwnie, a z drugiej strony bardzo znajomo. To, co by się tam działo, byłoby tak inne od tego, czego doświadczamy tutaj na naszych nabożeństwach, że bylibyśmy zaskoczeni i formą, i treścią, ale z drugiej strony poszczególne elementy byłyby dla nas bardzo naturalne. Bo na takim nabożeństwie w synagodze, w sobotę, w szabatę, oni modlili się do Boga, tak jak my się modlimy. Oni śpiewali pieśni, prawdopodobnie psalmy żydowskie, tak jak my śpiewamy pieśni trochę inaczej. Nie byłoby takiego zespołu, nie byłoby takich rytmów, ale na pewno byłby śpiew. I było czytanie słowa. Otwierali prawo Boże, księgi Starego Testamentu i czytali je. Ktoś je czytał, ktoś je wyjaśniał. I często na koniec takiego szabatowego nabożeństwa było jeszcze jedno czytanie. I prawdopodobnie to właśnie w tym momencie Jezus zgłasza się takiego czytania. Dają mu zwój, bo wtedy nie było książek takiej, jak my je znamy, ale wszystko było napisane w takich zwojach. Dają mu zwój z księgi Izajasza i on otwiera go, przewija do odpowiedniego miejsca i znajduje, tak jak jest napisane, miejsce, w którym Izajasz powiedział słowa proroctwa wypowiedziane tak naprawdę ponad 700 lat wcześniej. I czyta, ten Duch Pana spoczywa na mnie, ten, który namaścił mnie, abym Bogiem niósł dobrą nowinę, który posłał mnie, abym więźniom głosił wyzwolenie, niewidzącym przejrzenie, zgnębionych wypuścił na wolność, abym ogłosił rok Pańskiej przychylności. A później siada, bo taki był zwyczaj w synagogach, że nauczano siedząc, a nie stojąc tak jak u nas, i mówi im jedno zdanie, które podsumowuje to wszystko. Dziś to proroctwo wypełnia się, powiedział w waszych uszach, ale tak naprawdę wypełnia się na waszych oczach. Dziś jesteście świadkami wypełnienia się tych słów. Dziś jesteście świadkami tego, że to się dzieje. Tak jak powiedziałem, to jest swoiste exposé. Gdybyśmy przeanalizowali ten tekst, moglibyśmy pomyśleć, że Jezus w tych swoich pierwszych słowach, sięgając po to proroctwo, mówi, że Jego służba będzie dla ubogich, Jego służba będzie dla więźniów, Jego służba będzie dla niewidzących albo ślepych, jak to jest w niektórych przykładach, i dla ludzi zgnębionych. Mamy powiedzieć, cztery grupy ludzi, które będą korzystały na służbie Jezusa. Gdyby był jakiś reporter zajmujący się polityką, mógłby powiedzieć później w krótkiej notce czy artykule, że nasz Mesjasz w swoim exposé zapowiedział reformy gospodarcze, powszechną amnestię, znaczącą poprawę służby zdrowia i wprowadzenie swobód obywatelskich. Do tego dodał, że wszystko to zrobi w pierwszym roku swoich rządów. Tylko gdybyśmy analizowali to w ten sposób, skupiając się na samej treści tych słów, pomylilibyśmy się trochę z tym, co naprawdę chodziło. Bo to nie były słowa, które Jezus powiedział od siebie. Tak jak czytaliśmy, On bierze proroctwo powiedziane dużo wcześniej i odnosi je do siebie i do tej sytuacji. Dlaczego odnosi je do siebie? Po pierwsze, bardzo jasno widać to z pierwszych słów. Duch Pana nade mną. który namaścił mnie, abym ogłosił dobrą nowinę, czyli Ewangelię. Już wcześniej wiemy, że Jezus jest tym namaszczonym, Mesjaszem, Chrystusem, tym, którego Bóg wyznaczył, żeby zaprowadził coś niesamowitego, nie tylko w historii Izraela, ale całej ludzkości. Więc sięga po te słowa, które dotyczyły tego Mesjasza, który miał nadejść i mówi, to ja jestem tym Mesjaszem. To jest pierwsze stwierdzenie, które on mówi, które ogłasza, sięgając właśnie po to proroctwo. Duch Pana nade mną, bo On namaścił mnie, abym głosił Ewangelię. A później mówi, do kogo ta Ewangelia będzie skierowana. I nie chodzi tylko, że były cztery grupy ludzi. Tak naprawdę chodzi o to, żeby zrozumieć, co kryje się tymi słowami. Musimy cofnąć się do Starego Testamentu. I nawet nie tylko do Izajasza, do proroctwa, które Izajasz zapisał w swojej księdze, ale jeszcze wcześniej, niemalże do samego początku narodu izraelskiego. Musimy cofnąć się pod górę Synaj, kiedy Bóg daje swoje przykazania narodowi, który wyszedł z niewoli, który nigdy nie wiedział, jak żyć. I uczy ich, jak mają postępować wobec Boga i wobec siebie nawzajem. I daje im pewne bardzo szczególne przykazanie. Wiecie, gdybyśmy byli w tamtych czasach, może właśnie pod górą Synaj, i gdybyśmy zastanawiali się, jak my, jako niewolnicy, którzy wyszli z niewoli, mamy teraz żyć, bylibyśmy może zachwyceni, może zaskoczeni, może po prostu zdziwieni prawami, które Bóg nam daje. Powiem wam, że gdybykolwiek pojawił się jakiś kraj, jakieś państwo, które by stosowało te prawa, sam chciałbym zobaczyć, jak wyglądałoby tam życie. Bo Bóg mówi im wprost, byliście niewolnikami, teraz będziecie wolnymi. Nie mieliście kiedyś własnej ziemi, a teraz prowadzę wam do ziemi, którą obiecałem waszym przodkom, waszym ojcom. I tam macie żyć tak, żeby być świadectwem dla całego świata. I powiedział, i tak jak daję wam szabat, co siódmy dzień będziecie zaprzestawali wszelkiej pracy po to, żeby dać ulgę nie tylko sobie, ale wszystkim, którzy są wokół was. Nie tylko sami przestaniecie pracować, ale wszyscy, którzy pracują z wami, którzy są wam podlegli, również nie będą pracować. Po to, żebyście odpoczęli, po to, żebyście uczcili ten dzień. Bóg mówi, nie tylko dzień będzie szczególny, ale co siódmy rok również ziemia, do której pójdziecie, będzie odpoczywać. Jeszcze na górze Synaj, zanim weszli do ziemi obiecanej, nawet się okazało 40 lat wcześniej, Bóg powiedział, będziecie mieli coś takiego, co nazwiemy rokiem szabasowym. Tak jak wy będziecie mieli szabat raz w tygodniu, tak samo ziemia, do której będziecie, ziemia, która do mnie należy, którą ja wam daję w posiadanie, raz na 7 lat będzie odpoczywała od waszej pracy. Nie będziecie wtedy siać, nie będziecie wtedy zbierać, nie będziecie jej uprawiać. Ziemia ma tego siódmego roku odpocząć. A ja zobowiązuję się, ja jako wasz Bóg, że dam wam rok wcześniej takie plony, żebyście mogli przetrwać aż do czasu, kiedy z kolejnego zasiewu będziecie mogli czerpać kolejne plony. Ja zadbam o to, żebyście wy mieli co jeść, a wy okażecie mi wierność w ten sposób, że co siódmy rok dacie ziemi odpocząć. Ten siódmy rok miał jeszcze inne zasady, które chyba nam jeszcze bardziej by się spodobały. Bo Bóg powiedział, i w ten rok szabasowy będziecie też odpuszczać sobie nawzajem wszystkie długi. Jeżeli ktokolwiek jest dłużny komukolwiek, siódmego roku wszystkie długi są anulowane. Więc jeżeli wtedy powstał jakiś pierwszy system bankowy Izraela, każda pożyczka musiała z założenia być krótkoterminowa, maksimum 6 lat. Okay? Bo kiedy przychodził siódmy rok szabasowy, wszystkie księgi należało wykasować. I jako posiadacz kredytu hipotecznego, a pewnie wielu z was może się ze mną zgodzić. Wspaniale by było, gdyby w naszym kraju panowały takie warunki. 6 lat i wszystkie długi wykasowane. Co więcej, rok szabasowy nie był jedynym takim rokiem. Bo ten roku miał odpocząć ziemia i miały być anulowane wszystkie długi. Ale jeżeli ktoś chciał mieć dłuższą inwestycję, można było w pewnym sensie odkupić ziemię, która należała do innego Izraelity. To później było tak, że oni dostali przydział tej ziemi. Każda rodzina, każdy ród tą ziemię dostali na własność. Gdybyś znalazł się w trudnej sytuacji finansowej, to mogłeś w pewnym sensie tą ziemię sprzedać. I sama ta sprzedaż ziemi nie była anulowana w rok szabasowy. Ale po 7 takich latach szabasowych, czyli po 49 latach, albo w 49, albo 50 roku, do końca nie wiemy, ogłaszano tak zwany rok jubileuszowy. W pewnym sensie był on powtórzeniem tego roku szabasowego, ale do tego dochodziły jeszcze dwa bardzo ważne prawa. Mianowicie, że jeżeli ktoś zubożał na tyle, że musiał sprzedać ziemię, która mu się należała, ziemię, która była jego dziedziczną własnością, która została dana jego ojcom, która została dana mu jako dar od Boga, jeżeli musiał sprzedać, bo nie miał z czego żyć, w ten rok jubileuszowy ta ziemia bezwzględnie miała wrócić do niego. Albo druga sytuacja, jeżeli ktoś już nawet ziemię sprzedał i żeby przeżyć musiał, można powiedzieć, sprzedać się w niewolę, nająć się jako taki najemny pracownik do swojego rodaka, w ten rok jubileuszowy, w ten siódmy rok szabatowy miał zostać uwolniony bez jakichkolwiek dalszych zobowiązań. W gruncie rzeczy powstała sytuacja, że w Izraelu nie można było tak, szczerze mówiąc, sprzedawać ziemi. Można było jedynie nająć na maksimum 49 lat. I Bóg zdawał sobie sprawę, jak to będzie. Mówi, właściwie kiedy będziecie sprzedawać ziemię, weźcie pod uwagę, ile czasu zostaje do roku jubileuszowego, bo wtedy będziecie musieli ją oddać. Więc jeżeli to jest 49 lat, możesz wziąć dwa razy więcej niż wtedy, kiedy zostało 24 albo 25. Odpowiednio do ilości lat, do roku jubileuszowego, tyle będzie warta. Czy twoja praca, jeżeli sprzedasz się komuś jako taki pracownik najemny, czy twoja ziemia, jeżeli ją odnajmiesz. Ale tego 49, 50 roku, kiedy ogłosimy rok jubileuszowy, ogłaszali to w dzień pojednania, w święty dzień w Izraelu, każda ziemia miała wrócić do swoich dziedzicznych właścicieli i każdy człowiek, który z jakiegoś powodu, z powodu ubóstwa, z powodu różnej sytuacji, zaprzedał się w taką niewolę, w pracę najemną drugiemu, miał odejść wolno razem z całą swoją rodziną. Wiecie, to był niesamowity system. Bo to znaczyło, że raz na 50 lat wszystko wraca, można powiedzieć, do początku. Raz na 50 lat wszystko wraca do tego sytuacji, w jakiej oni weszli do ziemi obiecanej. I można to zrozumieć wtedy nawet, kiedy ludzie sami widzieli to uwolnienie, kiedy ktoś musiał sprzedać swoją ziemię, nająć ją, kiedy musiał samego siebie sprzedać, można powiedzieć, w niewolę, bo nie miał z czego się utrzymać i czekał tego roku, roku jubileuszowego, kiedy jego wolność, jego ziemia zostanie mu zwrócona. Ale pomyślcie, bo bardzo często pewnie tak to się odbywało, że wielu ludzi rodziło się w sytuacji, kiedy ich dziedziczna własność była już sprzedana albo kiedy oni sami stawali się niewolnikami czy najemnymi pracownikami w domu czyjegoś innego, jakiegoś innego człowieka. I kiedy nadchodził ten rok jubileuszowy, pozwalano im wrócić do domu swoich ojców, do ziemi swoich ojców, do domu, który został im dany przez Boga. Doświadczyć czegoś, czego nigdy w życiu nie znali. Bo prawdopodobnie większość Izraelitów tylko raz w życiu mogła doświadczyć tego roku jubileuszowego. Roku wyzwolenia wszelkich więźniów. Roku zwrócenia wszelkiej dziedzicznej własności. Roku powrotu do domu swojego ojca. Kiedy więc Jezus mówi na końcu tego cytatu, ogłaszam rok Pańskiej przychylności, nie chodzi o to, że teraz łaska Boża będzie trwała tylko przez jeden rok. To nie jest jakaś duchowa promocja. Od dzisiaj przez 12 miesięcy możecie liczyć na to, że Bóg potraktuje was inaczej, a później jak się spóźnicie, to biada wam. To nie chodzi o 12 miesięcy, które miałeś wtedy zacząć, tylko to jest właśnie odwołanie do tego roku jubileuszowego. Roku, w którym wszyscy niewolnicy mieli odzyskać wolność. Roku, w którym wszyscy ci, którzy zostali wydziedziczeni ze swojego dziedzictwa, z domu swoich ojców, mieli wrócić do domu swojego ojca, nawet jeżeli nigdy wcześniej tam nie żyli. Niestety nie wiemy, czy kiedykolwiek w ogóle tego przestrzegano. To było przekazanie, które Izraelici otrzymali pod górą Synaj. A później właściwie w całym Starym Testamencie nie znajdziemy ani jednej jednoznacznej, czystej relacji, że coś takiego się działo. Z rokiem szabasowym jest trochę łatwiej. Znaczy wiemy na pewno, że były okresy, kiedy w ogóle tego nie przestrzegali. Bo kiedy w końcu trafią do niewoli babilońskiej, pod koniec Księgi Królewskiej Bóg mówi i dlatego, że nie przestrzegaliście moich szabasów, będziecie tam tak długo, aż ziemia odzyska, odpłaci to, co zostało jej zabrane. I przez 70 lat będziecie w niewoli babilońskiej za te wszystkie lata szabasowe, kiedy ziemia nie zaznała odpoczynku. Czyli Bóg mówi wprost, co najmniej było 70 szabasów, lat szabasowych, kiedy nie robiliście tego, co trzeba. Wiemy, że tego nie przestrzegali. Ale wiemy później, że kiedy wrócili z niewoli babilońskiej, a potraktowali to bardzo poważnie. Bo są relacje historyczne nawet o tym, że Żydzi negocjowali z Rzymianami obniżenie podatków co siódmy rok, dlatego że byli przekonani, że ten siódmy rok nie mogą zbierać takich plonów jak zazwyczaj, w związku z tym byłoby sprawiedliwe, drodzy okupanci, żeby też podatki były niższe. Więc później próbowali, przynajmniej próbowali dochowywać tego roku szabasowego. Natomiast jeżeli chodzi o rok jubileuszowy, z wyjątkiem jednej wzmianki o nieudanym zastosowaniu, który mamy w księdze Jeremiasza, właściwie jest cisza. Później rabini powiedzieli wprost, właściwie nie możemy tego roku obchodzić. W 722 roku przed naszą erą, kiedy Imperium Asyryjskie podbiło północną część podzielonego królestwa, to co nazywamy się Izrael, te 10 pokoleń, i zostali oni uprowadzeni do niewoli, a ich ziemie zostały zasiedlone innymi ludami, powstała sytuacja, że nawet gdyby chcieli zastosować ten rok jubileuszowy, nie było możliwości. Bo to ktoś inny, ktoś, kto nie uznawał Boga, władał tymi ziemiami, a ci, którzy mieliby je odzyskać, poszli w niewolę. Więc później rabini patrząc wstecz, mówią, nie możemy przestrzegać roku jubileuszowego, dopóki wszyscy nie wrócą do ziemi izraelskiej. Dopóki nie będziemy wszyscy i nie odzyskamy całej tej ziemi. Bo fizycznie rzecz biorąc niemożliwe jest, żeby zwrócić wszystkim dziedziczną własność ich ojców. Po pierwsze, nie mamy dostępu do tej ziemi. Po drugie, nie ma jej komu zwrócić. Więc w pewnym sensie rok jubileuszowy fizycznie nie mógł być przestrzegany. Ale pozostał niesamowitym symbolem. Pozostał niesamowitym symbolem tego, jak miało być. Chociaż prawdopodobnie przez naszą część historii nie przestrzegali tego. I właśnie w takim kontekście jest to proroctwo Izajasza, które przywołuje Jezus. Bo Izajasz mówi je po tym, jak już część narodu została uprowadzona w niewolę i prorokuje też, co stanie się z drugą częścią narodu. I mówi, słuchajcie, przyjdzie dzień, kiedy sam Bóg pośle swojego posłańca, który ogłosi rok jubileuszowy. Kiedy wam, którzy jesteście w niewoli, powie, wracajcie do domu swojego ojca. Wracajcie do ziemi, którą dałem waszym ojcom. Kiedy namaszczony przez Pana ogłosi wyzwolenie dla tych więźniów, którzy są rozproszeni gdzieś po narodach i powie im, wracajcie do domu, bo ogłaszam rok łaski Pana. Więc kiedy Jezus stanął wtedy w synagodze, przeczytał te właśnie słowa, a potem usiadł i powiedział, i wy jesteście świadkami, jak to proroctwo się wykonuje, to były bardzo mocne słowa. Bo dla wielu z nich, dla większości z nich, rok jubileuszowy był już tylko symbolem. Co najmniej 750 lat nie obchodzono niczego takiego w Izraelu. Ale co właściwie Jezus im obiecał? Co właściwie Jezus zadeklarował? No bo przecież nie ogłosił fizycznego roku jubileuszowego, prawda? Gdyby to był ten fizyczny, starotestamentowy rok jubileuszowy, kolejnym krokiem byłoby powołanie komisji reprywatyzacyjnej, która by sięgnęła po jakieś odwieczne księgi wieczyste i sprawdziła, czyj dom do kogo należy, czyja ziemia do kogo należy i próbowała zwrócić je prawowitym właścicielom. Okay? Która by chodziła do domu i sprawdzała, czy ktoś nie wyzyskuje swojego brata. A wiemy, że Jezus niczego takiego nie robił. To nie była przewrót gospodarczo-reprywatyzacyjny w Izraelu. Jezus nie ogłosił roku jubileuszowego w sensie zwrotu ziemi, która należała do tamtych dawnych plemion, bo rzeczywiście ich nawet już nie było i części tej ziemi i tak nie mieli dostępu. Izraelici od długiego czasu byli pod panowaniem innych państw, nie mogli tak swobodnie obracać swoją ziemią. I wiemy też, że Jezus w sumie nie ogłosił tego, na co oni czekali. Nie ogłosił tego odrodzenia Izraela, tego powrotu do niewoli, tego, że w końcu zrzucą z siebie kajdany obcych narodów. Nie ogłosił powstania przeciwko Rzymianom czy jakimkolwiek innym okupantom. Nie ogłosił tego, co oni chcieli usłyszeć, że teraz czas, kiedy Bóg pognębi inne narody, a nas, Żydów, wywyższy ponad nich. Więc co właściwie Jezus ogłosił, cytując ten fragment i mówiąc, teraz jesteście świadkami, jak te słowa wypełniły się w waszych uszach, na waszych oczach, w waszym życiu. Pewną wskazówką o tym może być to, co właściwie Jezus przeczytał. Bo gdybyście znowu bardzo uważnie prześledzili ten fragment, okazuje się, że to był tak naprawdę cytat z dwóch miejsc w Księdze Izajasza. Nigdzie w Księdze Izajasza nie znajdziemy dokładnie takich samych słów, jak Jezus je przeczytał. Pierwsza część pochodzi z tego 61 rozdziału, kiedy Bóg mówi o pomazańcu, który ogłasza nie tylko wyzwolenie, ale też ogłasza sąd nad innymi narodami. Ale później te ostatnie słowa, abym ogłosił wyzwolenie, wolność dla zgnębionych są zaczerpnięte z 58 rozdziału, też który czytaliśmy dzisiaj przed kazaniem, który mówi o sprawiedliwym poście, o tym, jaki post podoba się Bogu. Nie polegający na tym, że umartwiamy samych siebie, ale że czynimy dobro swoim rodakom, swoim braciom. Czyli że Żydzi mieli traktować swoich rodaków w znacznie lepszy sposób niż zazwyczaj traktowali. Mówi, Bóg, to mi się podoba. Mówi, właśnie to mi się podoba, że zgnębionych wypuszcza się na wolność. Dlaczego więc połączenie tych dwóch cytatów? Dlaczego sięgamy po dwa fragmenty z Księgi Izajasza i co takiego je łączy ze sobą, że w Ewangelii Łukasza Jezus cytuje je razem? Łączy je jedno słowo. Wolność. Wyzwolenie. Ono w naszych przekładach jest przetłumaczone inaczej, żeby to brzmiało stylistycznie, ale to jest właściwie to samo słowo. Wolność. Wyzwolenie. Dlaczego te cytaty zostały połączone? Dlatego, że w obu występuje to słowo. Abym ogłosił jeńcom wolność. Abym ogłosił zgnębionym wyzwolenie. Łącząc te dwa cytaty, Jezus podkreśla, ja przychodzę tutaj po to, żeby ogłaszać wam wolność. W pewnym sensie ona jest istotą tego roku jubileuszowego. Ale wolność, którą ogłasza Jezus, to nie będzie wolność powrotu do działki dziedzicznej, która należała się mi, bo moi praprzodkowie kiedyś otrzymali ją od Boga. I to nie będzie też wolność w sensie politycznym, kiedy zrzucimy z siebie jarzmo Rzymian, jakichkolwiek innych okupantów. To będzie wolność, która ma zupełnie inny charakter. Kiedy później patrzymy na służbę Jezusa, widzimy, że On tak naprawdę tę wolność zaprowadza. W synagodze w Kafarnaum, o czym będziemy mówili za dwa tygodnie, daje wolność od mocy demonicznych, od wpływu złych mocy, które spętały ludzi na różne sposoby i daje wolność od wszelkich chorób, od innych niemocy, które tak naprawdę wiążą ludzi i czynią ich, można powiedzieć, niewolnikami własnych okoliczności. I to będzie się przeplatało przez służbę Jezusa bardzo, bardzo często. On będzie wyzwalał z tych, którzy znaleźli się pod wpływem złego. On będzie wyzwalał tych, którzy znaleźli się pod wpływem własnej niemocy, własnej choroby. Będzie szedł i będzie niósł wolność opętanym. Będzie szedł i będzie niósł wolność chorym. Ale to jeszcze nie wszystko. Bo to słowo wolność dotyczy jeszcze szerszej, można powiedzieć znacznie ważniejszej grupy ludzi. Wiecie, kiedy czytamy Ewangelię, może się wydawać, że Jezus niewiele mówił o wolności, ale to jest tylko złudzenie. Dlatego, że tłumacząc to słowo w innych miejscach Ewangelii, trzeba było użyć innego przekładu. Tak naprawdę to słowo, które Jezus używa w tym miejscu, przeplata się przez całą Ewangelię, ale w innych miejscach tłumaczone jest jako odpuszczenie albo przebaczenie. I najczęściej odnosi się do grzechów. Jezus powiedział wtedy w synagodze w Nazarecie, ja przychodzę, żeby ogłaszać wam wolność. A później, za każdym razem, kiedy mówi, odpuszczone są ci grzechy twoje, używa tego samego słowa. I ja ogłaszam nad tobą wolność od twoich grzechów. Wyzwalam cię z konsekwencji twoich grzechów. Ja zajmuję się tłumaczeniami, więc rozumiem taką decyzję. Czasami rzeczywiście dane słowo trzeba przetłumaczyć inaczej w wolności od kontekstu, ale pouczcie teraz razem te dwa konteksty i zobaczcie, jak one poszerzają nasze rozumienie tego, co Jezus ogłosił. Moglibyśmy powiedzieć, że Jezus powiedział i moim zadaniem jest ogłaszać przebaczenie, odpuszczenie wszystkim więźniom. Przebaczenie, odpuszczenie wszystkim zgnębionym. Albo w drugą stronę Jezus mówi, ja ogłaszam uwolnienie od twoich grzechów. I ja ogłaszam cię wolnym od twoich grzechów. Bo tak naprawdę o to chodzi. Jezus przez całą swoją służbę będzie uwalniał ludzi od mocy demonicznych, od chorób i co najważniejsze, będzie uwalniał ich od ich grzechów, od konsekwencji ich grzechów, czy nawet od konsekwencji grzechów innych ludzi. Jezus idzie i głosi wolność. I mówi, możecie wrócić do ziemi, do stanu, do domu, który był wam od początku przeznaczony. W pewnym sensie Jezus w Nazarecie, jakbyśmy odnieśli się do przypowieści, którą powie później w Ewangelii Łukasza, przypowieści o synu marnotrawnym, stawia siebie w sytuacji, kiedy staje nad ludem, który żyje w chlewie, który żyje gdzieś daleko od domu swojego ojca, który już zapomniał, jak to było, który stracił nadzieję, że kiedykolwiek może tam wrócić, którzy stali się niewolnikami, czy to własnych pragnień, własnych decyzji, czy innych ludzi i mówi, ogłaszam wam wolność, wracajcie do domu swojego ojca. To jest istota tego roku jubileuszowego, który ogłasza Jezus. Ogłaszam wam wolność. Wracajcie do domu Ojca. Nie wiem jak wam, ale mi się takie expose bardzo podoba. To jest expose, na które można powiedzieć amen, aleluja. I jak najbardziej. I wiecie co? To expose nie straciło aktualności, bo to nie była promocja tylko na rok. To nie miało obowiązywać tylko przez rok. To było ogłoszeniem chwili, kiedy ta rzeczywistość może być doświadczona przez wszystkich. Jezus to mówi, to staje się rzeczywistością w waszych uszach. Innymi słowy, teraz wy możecie tego doświadczyć. I od czasu synagogi w Nazarecie to się nie zmieniło. Jezus mówi do każdego z nas, bez względu na to, w jakiej sytuacji znajdujemy. Ogłaszam wam wolność. Wracajcie do domu Ojca. Ale to nie wszystko. Bo fakt, że tym obrazem, wiodącym obrazem jest rok jubileuszowy, sprawia, że trzeba powiedzieć coś jeszcze. I przepraszam was od razu za to, co powiem, bo być może trochę wam odbiorę tego pozytywnego nastawienia, które właśnie się wzbudziło. Może to będzie jak taka szpilka, która przebije balon, który wzniósł nas trochę w takie duchowe uniesienie. Mówicie, rok jubileuszowy nie był obietnicą. Przynajmniej nie był obietnicą w takim sensie, jakim my najczęściej rozumiemy teraz Boże obietnice. Jako bezwarunkowe deklaracje Boże tego, co Bóg dla nas uczyni, jeżeli tylko w nie uwierzymy. I martwimy się tylko tym, żeby mieć wystarczającą wiarę, żeby tę obietnicę przyjąć. Nie, w takim sensie rok jubileuszowy nie był obietnicą. Rok jubileuszowy był przykazaniem. Rok jubileuszowy nie był obietnicą, rok jubileuszowy był przykazaniem. Gdybyśmy wrócili do tego początku, gdybyśmy pomyśleli, jak to miało być na początku, pamiętacie, co Bóg obiecał Izraelitom odnośnie roku szabasowego, roku jubileuszowego? Że kiedy wy nie będziecie siać ziemi, ja zadbam o to, żebyście mieli co jeść. I to wszystko, co im obiecał. Ja zrobię to, co do mnie należy. A cała reszta roku jubileuszowego była ich sprawą. Żaden człowiek nie mógł odzyskać swojej ziemi, jeżeli ten, który ją od niego kupił, nie był gotów mu jej oddać. Żaden niewolnik nie uzyskałby wolności, jeżeli ten, który go zniewolił, nie byłby posłuszny Bogu, aby wypuścić go na wolność. Bóg ogłosił niesamowitą rzecz, dał im niesamowite prawo, ale to, czy oni doświadczą wszystkich błogosławieństw, które się z tym wiązały, było zależne od tego, czy będą Bogu posłuszni. Rok jubileuszowy nie był obietnicą, tak jak my często obietnicy rozumiemy. Był przykazaniem. I gdyby byli posłuszni temu przykazaniu, doświadczyliby niesamowitych rzeczy. Ale może właśnie dlatego, że żeby być posłusznym tym przekazaniu, byli ludzie, którzy musieli zgodzić się ponieść stratę. Musieliby zgodzić się na to, żeby oddać ziemię. W tamtych czasach ziemia była najważniejszą. Musieli zgodzić się na to, żeby pozbawić się taniej siły roboczej, a tania siła robocza to była cenna rzecz. Może właśnie dlatego w historii Izraela niewiele czytamy, a może w ogóle nie było takiego roku jubileuszowego, bo było zbyt wielu ludzi, którzy musieliby zbyt wiele stracić. I nie byli posłuszni Bożemu przykazaniu. Więc kiedy Jezus ogłasza rok jubileuszowy, kiedy sięga właśnie po ten obraz, to też daje troszeczkę inny wymiar tego, o czym mówimy. Bo jeżeli rok jubileuszowy jest nie obietnicą, a przynajmniej nie tyle obietnicą, co połączeniem obietnicy i przekazania, to zastanówmy się, jakie przekazanie kryje się dla nas, nad którymi tą wolność została ogłoszona. Bo tak jak było w tym pierwszym roku jubileuszowym, tak samo tutaj. Ta wolność, którą ogłasza Jezus nad opętanymi, nad chorymi, nad grzesznikami, nad ludźmi zniewolonymi religią, jakimkolwiek innym zniewoleniem, będzie realna, będzie rzeczywista tylko wtedy, jeżeli ci, którzy nazywają się Jego imieniem, będą gotowi zapłacić cenę za uwolnienie innych. Wiecie, że tak było z każdą chorobą? A szczególnie na przykład z chorobą trądu, która była przerażającą chorobą w tamtych czasach. Trędowaty w tamtym czasie został wykluczony ze społeczeństwa. Dosłownie musieli żyć poza miastami. Będziemy widzieli to wiele razy w Ewangeliach. I teraz wyobraźcie sobie, co się dzieje, kiedy taki trędowaty zostaje przez Chrystusa uzdrowiony. Zostaje uwolniony. Możemy się cieszyć, aleluja, chwała Panu, został uzdrowiony. Ale co stanie się dalej w jego życiu? Kiedy on wróci do domu, do swoich bliskich, którzy go od lat nie widzieli, którzy być może ułożyli sobie życie bez niego, a może w ogóle już nawet nie ma jego bliskich, tylko została wioska, której ktoś zajął jego dom. Uzdrowienie to jedno, a żeby on mógł wrócić i doświadczyć całego błogosławieństwa, które byłoby mu potrzebne, będą musieli być ludzie, którzy stworzą dla niego miejsce, którzy przyjmą go z powrotem. Tak samo było z opętanymi. Szczególnie na przykład, kiedy Jezus przeprawia się na drugą stronę Morza Galilejskiego i uzdrowi opętanego w krainie Gadareńczyków. Wiecie, ten człowiek zachował się tak źle, że oni go wypchnęli na cmentarz i skuli go tam łańcuchami, bo nie chcieli mieć z nim do czynienia. I kiedy Jezus go uzdrowi, kiedy Jezus uwolni go od demonów i powie im, wracaj do domu, jak myślicie, co go czeka? Kiedy ma wrócić i wszyscy patrzą na niego z podejrzliwością, zastanawiając się, jak on teraz się zachowa. Czy on rzeczywiście się zmienił? Czy rzeczywiście teraz można być bezpiecznym koło niego? Co zrobią ci, którzy już nauczyli się żyć bez niego, a może nawet żyć w jego miejsce? Został uwolniony, ale żeby doświadczyć życia w błogosławieństwie, będzie potrzebował ludzi, którzy zrobią dla niego miejsce, aby miał dokąd wrócić. I ta walka, którą Jezus będzie toczył cały czas, odnośnie tych wszystkich ludzi, których uwalnia z ich grzechów. Bo Jezus będzie zadawał się z celnikami, z nierządnicami, czyli prostytutkami, z ludźmi, którzy na wiele sposobów przez swoje grzechy postawili się poza nawiasem społeczeństwa. I kiedy mówi im, uwalniam cię ze swoich grzechów, amen, dzieje się niesamowita rzecz. Tylko żeby ci ludzie później mogli żyć w tej wolności, inni, ci, którzy uważają się za sprawiedliwych, ci, którzy uważają się za wiernych Bogu, będą musieli pozwolić im wrócić i stworzyć dla nich miejsce. W pewnym sensie to się nie zmieniło. Może nie będzie oddawania ziemi, domów i innych rzeczy, które były kiedyś, ale ta zasada, że tych, których uwolniono, muszą ci, którzy są wolni, przyjąć, pozostaje. I może dlatego później, jak będziemy mówić za tydzień, te słowa Jezusa nie spotkały się aż z takim wielkim entuzjazmem. Może właśnie dlatego zostały odrzucone, bo zbyt wielu było ludzi, którzy uważali siebie za sprawiedliwych, zbyt wielu było tych, którzy nie chcieli mieć już nic do czynienia z tymi, którzy zostali wypchnięci na margines społeczeństwa. Ale rok jubileuszowy właściwie nie zostawia wyboru. Rok jubileuszowy, cała jego rzeczywistość, ta wolność, którą on obiecuje, jest możliwa jedynie wtedy, kiedy Bóg uczyni to, co do Niego należy. I tego możemy być pewni. Jezus uwalnia, Jezus wyzwala. Ale trwałość tej wolności jest możliwa jedynie wtedy, kiedy ci, do których ci uwolnieni wracają, zrobią dla nich miejsce. Więc kiedy Jezus ogłasza rok łaski Pana, rok jubileuszowy, tak naprawdę jest to przesłanie do dwóch grup ludzi. Do tych, którzy są daleko od Ojca i do tych, którzy są w domu Ojca. My przywykliśmy głosić to przesłanie do tych, którzy są daleko. Lubimy powtarzać to za Jezusem. Zresztą tak mamy powtarzać. Apostoł Paweł mówi, my teraz w miejsce Jezusa głosimy to przesłanie. Pojednajcie się z Bogiem, wróćcie do domu Ojca. Ale jeżeli to jest rok jubileuszowy, to my, którzy jesteśmy w domu Ojca, musimy teraz dla tych ludzi zrobić miejsce. Nawet jeżeli to się odbędzie jakimś kosztem z naszej strony. Nie ma innej możliwości. Rok jubileuszowy nie jest obietnicą, ale żeby był obietnicą, najpierw musimy być posłuszni przykazaniu. To dziwne rozróżnienie, ale powiem wam, zapamiętajcie je, kiedy będziecie czytać całą Ewangelię, bo teraz zrozumiecie, dlaczego Jezus z tak wielką gorliwością występuje do innych ludzi, namawiając ich do tego, żeby byli hojni dla siebie nawzajem, żeby przyjmowali jedni drugich, żeby przebaczali jedni drugim. Dlaczego z taką siłą, z takim gniewem występuje przeciwko faryzeuszom, którzy odmawiają innym prawa przychodzenia do Boga. Wiecie, kiedy Jezus uzdrawiał człowieka, to nie było tak, że dawał mu worek złota i mówi, a teraz żyj tak, jak nigdy wcześniej nie żyłeś. Mówi mu, wracaj do domu. Kiedy Jezus głosi Ewangelię ubogim, to nie było tak, mówi, a teraz ja jednym pstryknięciem palców zmienię na zawsze twoje życie. Tylko zwracał się do innych ludzi i mówi, pomagajcie sobie nawzajem. Kiedy Jezus zwracał się do kogoś i mówił, jesteś wolny ze swoich grzechów, liczył na to, że ci, którzy nie potrzebowali aż tak wielkiego odpuszczenia, aż tak wielkiego przebaczenia, teraz przyjmą takiego człowieka do siebie. I naprawdę to przenika całą służbę Jezusa i nie tylko służbę Jezusa. Modlitwa, którą modliliśmy się dzisiaj na początku nabożeństwa. Modlitwa, której nauczył nasz Pan Jezus. Kiedyś już o tym mówiłem, że w tej modlitwie jest tylko jedna rzecz, która jest od nas wymagana. Cała reszta tej modlitwy to jest prośba do Boga, żeby On zrobił to, co do Niego należy. Żeby uświęcił swoje imię, żeby dał nam naszego chleba powszedniego, żeby Jego wola działa się tu na ziemi, tak jak dzieje się w niebie. Żeby odpuścił nam, żeby przebaczył nam, żeby dał nam wolność od naszych grzechów. I wtedy jest to jedyne słowo, które należy do nas. Tak jak my dajemy wolność tym, którzy zgrzeszyli wobec nas. I jedyny komentarz, jaki jest w Ewangeliach do tej modlitwy. Bo jeżeli wy nie uwolnicie ludzi od ich grzechów, Ojciec wasz, który jest w niebie, nie uwolni was od waszych. Nie przebaczy wam waszych. To, co Jezus ogłosił, może udać się jedynie wtedy, kiedy Bóg zrobi swoje. I możemy być pewni, że On zrobi swoje. I kiedy my zrobimy to, co do nas należy. Rok jubileuszowy jest przykazaniem. Dopiero wtedy, kiedy przykazanie zostaje spełnione, staje się obietnicą dla tych, którzy jej najbardziej potrzebują. Więc można powiedzieć, że Jezus, kiedy usiadł przed ludźmi, powiedział, i teraz te słowa spełniły się na waszych oczach, na waszych uszach, Teraz wy jesteście świadkami, czy wy macie udział w tym, jak ten nowy czas, czas Bożej łaski staje się rzeczywistością. Ja bym się chciał powiedzieć i wtedy spojrzał z prośbą w oczach na nas, na tych, którzy już jesteśmy w domu Ojca. Ale wiecie, to jest głupie. To byłoby głupie powiedzieć, że Jezus miałby o cokolwiek nas prosić. Byłoby głupie powiedzieć, że Jezus miałby spojrzeć na nas z sugestią. Byłoby głupie powiedzieć, że Jezus miałby nas o coś prosić, sugerować, miałby nas o coś pytać. To jest przykazanie. Jezus powiedział, wy, którzy jesteście daleko, wracajcie do domu Ojca. Później patrzy na nas i mówi, a wy, którzy jesteście w domu Ojca, zróbcie im miejsce. To nie jest pytanie, to nie jest prośba, to nie jest sugestia. To jest przekazanie. Skłońmy głowy i niech Duch Święty przypomni nam to, co chce, żebyśmy zapamiętali.